Chciałbym kontynuować ten temat, jeśli chodzi o służbę, przygotowanie do służby na niwie pańskiej. Chciałbym powiedzieć, że chcąc służyć Panu Jezusowi przez indywidualne zaangażowanie, wypada po podjęciu decyzji oczekiwać na przydzielenie zadania, na przydzielenie funkcji, którą mi zleci pastor, przełożony zboru lub zaistniałe okoliczności. Chciałbym powiedzieć, że są tacy, którzy wyrażają gotowość, ja chcę służyć Panu, bracie, pastorze, jaka jest potrzeba. Są tacy, którzy od razu chcą głosić kazania, ale są tacy skromniejsi, którzy oczekują, bracie, co ty mi powiesz. I chciałbym powiedzieć, że żadna służba w Kościele nie jest do pogardzenia. Nieraz posprzątać, powycierać podłogę, posprzątać. No trzeba nieraz to zrobić. Jest taka bardzo miła służba, niedoceniana i teraz jest w wielu zborach zaniedbana. W szatni przychodzą starsze osoby, pomóc się im rozebrać czy ubrać, albo stanąć przy drzwiach, dzień dobry i do widzenia. Chciałbym powiedzieć, że taką ciekawostkę, kiedyś czytałem książkę, którą tam ten biskup katowicki, czy arcybiskup dr Herbert Bednosz, on już chyba nie żyje, ale on napisał, że w ewangelicznych zborach jest to, czego u nas w Kościele brakuje. Ludzie wchodzą i wychodzą, oni się nie znają, a ci to się przywitają, zapytają i takie ciepłe słowo to jest do pozazdroszczenia, że oni to praktykują. Nie wiem, czy się to, ale wiem, że się w wielu zborach już zaniechało, a tam taka służba, nie? A to jest tak ważne, że ktoś przyjdzie i się przywita. Chociażby dwa, trzy zdania, jak się masz, nie? Niech cię Pan błogosławi. Parę słów. To jest drobna rzecz. I jeśli pastor powie, ty dzisiaj miej dyżur tu przy drzwiach, to o nie, ja już jestem do czegoś większego powołany. Chciałbym powiedzieć, że my musimy zaczynać od małego. Tak? I jeśli w małym będziesz wierny, wielu cię postanowi, ale w małym, tak? My mamy takie bardzo wielkie ambicje. Taka rzecz, no przepraszam, może to będzie takie troszkę przykre, co powiem, ale tak się składało w minionym okresie, nie wiem, czy jeszcze to teraz jest, że wielu młodych ludzi wyjeżdżało za granicę do szkoły biblijnej na rok. Nauczyli się przy okazji języka. I jak wracali z powrotem, to słyszeli taki warunek. Jeśli będziesz pastorem, będziesz prowadził jakiś zbór, to $100 czy tam 100 funtów my ci zapewniamy co miesiąc. No i tacy młodzi absolwenci przychodzili, ja chcę być pastorem. Ja nie będę wymieniał nazwisk, ale znam osobiście wielu takich. Tak? Chciałbym powiedzieć, każdy, kto chodzi do szkoły, kto skończy na przykład studia prawnicze, to musi aplikować 3 lata, żeby był sędzią, prokuratorem, czy adwokatem, czy nawet radcą prawnym. 3 lata, prawda? Inżynier jak skończy, to jest stażystą, przynieść, podnieść i tak dalej. Tak? Lekarz musi, już jest pan lekarz medycyny, już ma pieczątkę, ale on musi jeszcze staż odrabiać. A ten, który ma pracować nad tym, co nam zapewni drogę do zbawienia i życie wieczne, to on jest po skończeniu takiej jednorocznej szkoły, już ma patent na to wszystko. On ma teraz usiąść przy boku pastora i być pomocnikiem jego, patrzeć jak on postępuje. My wiemy, że Pan Jezus 3,5 roku miał ze sobą uczniów i Pan Jezus jest tym najdoskonalszym nauczycielem, a czy ci uczniowie, jak Pan Jezus został przez tą zgraję aresztowany, czy oni wytrwali? My czytamy, że Jan szedł za tym, a potem jeszcze Piotr. A reszta się rozpierzchła. Z sprawdzili się? Proszę, nie myślę, że ja ich osądzam, nie? Ale zauważamy jedno, że nawet po takim nauczycielu, jakim był Jezus, oni jeszcze czegoś potrzebowali. I my wiemy, że Pan ich po tym uczył, prowadził. Ale tu jest taka ta ważna zasada i to Słowo Boże nam o tym mówi. Jeśli w małym będziesz wierny, nad wielą cię postanowię. Dlatego jest to tak ważne, żeby zaczynać od małych rzeczy. Gdy my popatrzymy na taki przykład, jaki mamy w Dawidzie, my wiemy, że Dawid był mężem według upodobania Bożego. I wiemy, że kiedy Saul został odrzucony z tytułu nieposłuszeństwa, to Pan kazał Samuelowi pomazać następnego męża na króla. I my wiemy, jak przedefiliowali w domu Isajego wszyscy synowie od pierworodnego, tego najstarszego, bo pierworodny miał szczególne znaczenie czy wartość w narodzie izraelskim. I nie ten, i nie ten, i nie ten. I w końcu czy jest jeszcze? A jest tam, ale on pasie owce, nie? I my czytamy, że on został pomazańcem. I my czytamy, że on był pomazańcem i to się stało w gronie rodzinnym i o tym wiedzieli wszyscy jego bracia. Tak? A co czytamy na ten temat? Ja bym proponował, żeby pierwszą księgę Samuelową otworzyć i to będzie 16 rozdział. Tu jest napisany 16 rozdział, 12 momencik, 12 i 13 wiersz. A więc ta historia jest Samuel w domu Isajego i w 12 wierszu druga część czytamy. Wtedy rzekł Pan, wstań, a pomasz go, boć ten jest. Wziął tedy Samuel róg z oliwą i pomazał go w pośród braci jego i został duch pański nad Dawidem od onegoż dnia i na potem. Zatem Saul wstał i poszedł do Ramaty. Gdybyśmy czytali ten cały rozdział, to wiemy, że druga część siódmego wiersza jest tak bardzo znamienna. Albowiem ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I my czytamy w 17 rozdziale, my czytamy w 15 wierszu, że Samuel pas trzody. Samuel pas trzody. On był pomazańcem pańskim i on wrócił znowu do swojego zajęcia. No, być pomazańcem pańskim nad narodem i teraz iść paść, to ten, kto pas owce, to on wśród tych owiec przebywał dzień i noc. I też trochę śmierdział, bo on tam między nimi był, on musiał tego pilnować. To był pomazaniec. I my czytamy, że jego bracia poszli na wojnę do Saula, tak? A on biedny pas owce. Ale tu jest opisana historia, że Isaj, jego ojciec, posłał Dawida, żeby zaniósł chleb i tak dalej tym, którzy zaopatrzył jego braci. I my tam znamy tą historię, że on się dowiadywał o tym, jak Goliat urągał wojsku, urągał Bogu. Nie na niego, a oni wiedzieli, ja czytałem tu poprzednio, że był pomazany pośród braci. Tak? Wiedzieli, że był pomazańcem pańskim. I my czytamy dalej, co się stało, jak on wygrał tą walkę z Dawidem, z Goliatem, dlatego że on szedł w imieniu Boga Izraelskiego. I potem my czytamy, że on był tym, który grał na gitarze czy na harfie u Saula, jak przychodził ten duch zły na niego. I to powodowało ukojenie. Ale dalej jeszcze czytamy o tym, że on przychodził, był u Saula, mu grał, służył mu i wracał do owiec i pas owce. No, według nas to trochę pomazaniec na króla pasie owce. A on to wszystko wykonywał wiernie. Więc bardzo często ktoś by powiedział tak, no jak już ktoś dostanie nominację czy jakieś tam wyróżnienie, to się mu przewróci w głowie. Nie? U nas tak przynajmniej się to tak jest, takie wyrażenie. On ma już przewrócone w głowie, bo już tam coś. A my widzimy, że Dawid był pokorny. On dalej to robił. On czekał na skinienie Pana, że Pan mu nim pokieruje i przyszedł czas, że on tym królem został. Tak? My wiemy, jakie były różne jego trudne przeżycia, ale on nie od razu powiedział, ktoś może, kto zna historię i wie, jacy byli, jakie były warunki, to może powiedzieć, no tak, jak gdyby Dawid w jakiś sposób dał znać Saulowi, że jest pomazańcem, to by go zabił. My wiemy, że Saul czyhał na Dawida i Dawid uciekał, te trudne przeżycia, jakie Dawid miał. Wiemy, że te trudne przeżycia go przybliżały do Pana. I te najwspanialsze psalmy, które czytamy, psalmy Dawidowe, są z okresu, kiedy on tak najtrudniejszy okres życia miał. A więc ten przykład sam Dawida, to chciałbym powiedzieć, że jest dla nas takim przykładem. On był w małym wierny. Tu jest napisane, że był u Saula na służbie, a wracał do owiec. Był na służbie u króla, tak? A wracał do owiec, bo go ojciec posyłał. Taki był obowiązek. Więc chciałbym powiedzieć jedno, że pomimo tego powołania, pomimo tego już namaszczenia, on był małym wierny. Drugi taki przykład, jest tych przykładów wiele, ale jeszcze taki drugi przykład chciałbym przytoczyć, który jest nam też wszystkim znany, i to jest przykład Szczepana. My wiemy, że jak już mówiłem, że w pierwszym zborze był taki okres, że siedzieli ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, przyjęli chrzest, ten zaczątek żywego Kościoła, ten pierwszy zbór, oni trwali w nauce apostolskiej. Tu jest nawet napisane, na pierwszym miejscu trwali w nauce, nie jest napisane na pierwszym miejscu, na przykład w modlitwie. Taka była wtedy kolejność, bo taka była potrzeba. I my czytamy, że oni trwali w nauce, wszystko mieli wspólnie, więc musieli mieć jakiś też tam w kuchni, co oni wszystko załatwią, żeby nie umrzeć z głodu, czy nie zasłabnąć. I my czytamy, że potem było trzeba to jedzenie rozdawać. I kto to robił? Apostołowie. Nie potem mieli, Duch Boży ich prowadził, wskazywał na to, my się tym zajmujemy. Nie, upatrzmy sobie takich, którzy by tą służbę czynili, obsługiwanie tych wdów, obsługiwanie tych wszystkich, którzy potrzebują tej usługi, a my usługi Słowa Bożego pilnować będziemy. Tu czytamy o tym, to jest w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich. I wszystkim się podobała ta rzecz i uważali, że to jest prawidłowe. I my teraz czytamy, że oni wybrali mężów pełnych Ducha Świętego. Gdy my czytamy dalszy przebieg, kiedy Szczepan mówił do tych do kapłanów i tak dalej, taką znajomość historii narodu izraelskiego, takie poznanie, jakie miał Szczepan, to się wprost nie chce wierzyć, a on tu ma miski roznosić, prawda? Może byłoby według naszej opinii coś siebionego, no bo takiego brata to trzeba naprawdę wykorzystać. Pan go wykorzystał, ale troszeczkę później on tą służbę wykonywał. I to jest tak bardzo istotne, że a nie, ja jestem do czegoś wyższego powołany, ja już mam takie poznanie. Nie, idź i teraz tu normalnie obsługuj te wdowy, a wdowa to była taka jak wdowa jeszcze nie miała syna, który by się nim zajął, była taka samotna, to była taka, wtedy taka troszeczkę już taka warstwa, no delikatnie powiem, zaniedbana. A on właśnie o takie się miał starać. I on się nie sprzeciwiał. I to jest dla nas również takim przykładem, że my, jeśli otrzymamy jakieś zadanie, to my mamy to wykonywać i czekać na następne. Tak? Ale z tego, co otrzymaliśmy, my się mamy wywiązać. Tak? My wiemy, że Samuel, gdy go Pan powołał, to co on robił? Obsługiwał Heliego, drzwi otwierał w świątyni, zamykał. To była jego służba. Cały dzień. On nic więcej nie robił. On otwierał, pilnował, żeby zgodnie z tym czasem, jak weszło słońce i tak dalej, żeby otwierał drzwi świątyni i żeby był do usług. Tak? Ale był czas, że go Pan potem powołał. Nie? I dlatego jest tak istotne i każdy sobie to na podstawie Słowa Bożego może zrozumieć i przeczytać, że ci mężowie, których Bóg używał, to oni zaczęli od małego. Gdy my popatrzymy na Saula, my wiemy, że ten Saul był pięknym mężczyzną. Był urodziwym, głowę wyższy od pozostałych, nie? Ale on zawiódł, tak. I kiedy on zawiódł, to jeszcze nie tylko, że zawiódł i powiedział, zgrzeszyłem przed Samuelem, ale uczci mnie jeszcze przed ludem, bo to jest ważne, żebym ja był uczczony, tak? Nie było ani trochę pokory w nim, pomimo tego wszystkiego. I my wiemy, że Pan go odrzucił. Teraz następny taki warunek, jeśli my chcemy, naprawdę chcemy Panu służyć, to my musimy mieć takie pełnej gotowości nastawienie dla potrzebujących. Nie dla tych, którzy sobie są bardzo wysoko, ale należy nastawiony być do pomocy tym, którzy tej potrzeby najwięcej potrzebują. Gotowość do udzielania pomocy w zależności od okoliczności. Czy to jest łatwe? Nie jest łatwe. My wiemy, ile ludzi jest takich, tych z marginesu i do nich się nieraz trzeba przybliżyć. To nie jest łatwe i to kosztuje bardzo wiele samozaparcia. Smith Wigglesworth, nie wiem, czy znacie taką broszurkę Apostoł Wiary. To był mąż, który on już umarł po wojnie. On był bardzo, z jednej strony by można powiedzieć, szorstki, a z drugiej strony miał bardzo czułe serce. To był naprawdę sługa Boży. Brat Harald Gross, misjonarz z Indii, który już odszedł do Pana kilka lat temu, nawrócił się w jego zborze w Anglii i on usługiwał, tam nabożeństwa były w tym zborze do południa i po południu. I po południu Anglicy to jak tak siedzieli, każdy podłużną twarz miał, to też taki najedzony po dobrym obiedzie się zdrzemnął trochę. To ten Wigglesworth, on był taki, no mówię, taki szorstki i on miał taki wykrzyknik do nich, ir beef full cornet beef, ir beef full can, wywoły pełne wołowiny, to się tak zrywali, nie? On był takim typem człowieka, nie? Kiedyś w jednym zborze był, przyjechał do takiego, no, to może nieładnie powiedzieć, pastorzyny, ale taki nieduży zbór był i ten pastor go zaprosił. No, a w tym zborze była taka pani, która chodziła do zboru, bardzo bogata, no, ona pomagała temu pastorowi, a ona była chora. No i ten pastor pierwszy, jak Wigglesworth przyjechał, się modlił za chorym, no chodź, pojedziemy tam. I przyjechali do tego domu, do tej pani, elegancko ubrana panja, obvješena klejnotami, i go przyjmuje, nie? On się na nią popatrzył, ja tu nie mam nic do szukania. I do dorożki, i z powrotem do tego pastora. Ten był załamany, no, ona tyle pomagała zborowi, a ten zamiast jej pomóc jeszcze powiedział, że tu nie ma nic do szukania. Ona była chora. On był takiego typu człowiek, nie? No i jedzą tą zupę, ten rosół tego pastora, on zmartwiony, nogi, nos tak na kwintę spuszczony, co dalej będzie, telefon. Ta niewiasta dzwoni, że ona jest gotowa, żeby przyjąć tego Wigglesworta. Ten w połowie talerza odłożył tą zupę i jedziemy do tej kobiety. Ona zupełnie inaczej już była i ubrana, pokorna. On się modlił o jej zdrowie i Pan dotknął tej niewiasty. I ten właśnie brat, on pisze w tej swojej książce, którą czytałem, że jeśli my chcemy komuś usłużyć, to musimy spełnić takie trzy warunki. Mieć miłość do tej osoby, mieć współczucie i wczucie w położenie tej osoby, jakby to mnie dotyczyło. Ja te przykłady o tym Wigglesworcie powiedziałem po to, jaki on był szorstki. On czasami miał tak nawet, że jak się żona, bo ona Polly Wigglesworth była taka bardzo zacna niewiasta, kiedyś przyszła późno do domu, to on jej nie chciał wpuścić, za długo była. On był taki, taki był, nie? Ale miał pełne miłości serce i mówił, to jest w jego książce napisane, ja to wynotowałem, miłość, my każdego miłujemy. Na ustach, czy nie, czy w sercu, to już jest druga sprawa, Pan wie. Współczucie i wczucie w sytuację danej osoby. On to podawał jako warunki, jeśli my chcemy komuś usłużyć. I dlatego jest tak, sobie można rozważyć, czy ja z takim nastawieniem do kogoś idę. My wiemy, że jeśli się gdzieś udajemy, żeby się modlić, jest jakaś potrzeba w tym domu, to jest bardzo istotne, żebyśmy mieli kogoś, który się za nami modli. Jest bardzo ważne i jest dobrze, jeśli idziemy we dwójkę, że możemy się o daną sprawę, jeden rozmawia, drugi się modli. Ale tu jest jedna taka bardzo istotna sprawa, żeby to, co tu przeczytałem, było w sercu. Bo przed ludźmi my możemy udawać. W greckim języku aktor znaczy tyle, co maska. I my wiemy, że ludzie są tacy, oni się nazywali stoicy, którzy się ćwiczyli w tym, że ani się nie roześmiał, ani nie rozpłakał. I u nas jest jeszcze takie wyrażenie, ze stoickim spokojem przeszedł, tak? Żeby nie zareagować, nie? Ale my jako dzieci Boże musimy inaczej postępować. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby była miłość, współczucie i wczuwanie się w położenie potrzebującego. Tak? Ten wielki misjonarz Chin, Hudson Taylor, nie wiem, czy czytaliście jego historię, to był bardzo ciekawy człowiek, który, zanim on się wybrał na pojechał do Chin, żeby tam głosić Słowo Boże, to on wiele takich prób, takiego runa wystawiał Panu, żeby był utwierdzony w wierze. I kiedy on się znalazł w Chinach, to tam jest pisane w jego życiorysie, że on sobie przyprawił warkocz po to, żeby się zidentyfikować z tymi Chińczykami i żeby wśród nich mógł głosić. I czytałem właśnie, były takie dwie misjonarki, to były zakonnice, to one gardziły nim, że on się tak zniżył do poziomu tych Chińczyków. A potem one musiały też zmienić w ogóle nastawienie, bo widziały, że to inaczej jest przyjmowane. Jeśli ktoś przychodzi jako wyniosły, to chciałbym powiedzieć, że nie zostanie to zaakceptowane. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy my potrafili się wczuć w to położenie tej osoby potrzebującej. To jest bardzo trudne i to wymaga samozaparcia, ale to jest droga za Panem. I my wiemy, że Pan Jezus nie odsuwał się od trędowatych, od tych najgorszych. I ja spotkałem taką niewiastę, kiedyś była u nas w zborze, no wyszła za mąż, ale to była pielęgniarka, która szereg lat była w kolonii dla trędowatych w Afryce. To była naprawdę zacna kobieta, jak ona się modliła nad potrzebującymi, Pan jej używał. I taki gość, Anglik, który podróżował, miał dużo pieniędzy, podróżował po Afryce i zobaczył niewiastę, która z pełnym oddaniem pracowała wśród tych trędowatych, jako wierząca osoba. I on się z nią ożenił, bo widział jej szlachetne serce, bardzo bogaty. Ona dalej tą służbę z tym, że już nie w tej kolonii dla trędowatych, no bo wyszła za mąż, nie? Ale ten człowiek ją docenił i on się z nią ożenił, on dożył zbawienia, bo widział, że coś innego, jakąś inną wartość. A on przyjechał do Afryki, miał dużo pieniędzy i podróżował. No nic grzesznego, no podróżnik, tak? Można w Afryce dużo rzeczy zobaczyć. A on tam spotkał tą niewiastę, która z takim oddaniem była wśród trędowatych. Wśród trędowatych być, no nie wiem, to trudniejsza służba jest, nie? Wprawdzie teraz twierdzi, że trąd się zatrzymuje i tak dalej, ale pracować wśród trędowatych to nie jest taka łatwa sprawa. A są misje wśród trędowatych, nie? Kiedyś jedna pani lekarka z Poznania opisywała, ona pracuje w jakiejś też misji wśród trędowatych i pisała właśnie po takim wywiadzie, jak ci dziennikarze, którzy się z nią witali, no u nas w Polsce całują rączki, nie, jak potem odchodzili na bok i wycierali usta, nie? Bo no to było nawet w tym wywiadzie napisane, tak się bali, no ona przyjechała tam i na pewno tą higienę i tak dalej, to, co należało zrobić, jako lekarka zrobiła, ale pisze, no ale ci dziennikarze odchodzili na bok i tak bardzo ocierali sobie usta po pocałowaniu mi ręki. To tak tylko dla rozluźnienia. Następny taki warunek, który chciałbym też zaakcentować, to jest cierpliwość i wytrwałość w tym powołaniu, w tej służbie. Cierpliwość i wytrwałość. My się bardzo często możemy zniechęcać, prawda? Zniechęcenie to jest, no, ogarnia zniechęcenie, no, tyle czasu i nic się nie dzieje. Tak, ja wśród tych biedaków jestem i tylu ich było i gdzie oni są. U nas był taki w zborze brat młynek, on już nie żyje, to był niesamowity pijak, zawadiaka, no taki 1,90 m wysoki, no jego życie było straszne. On dożył zbawienia i on bardzo dużo ewangelizował wśród pijaków, nie? Wśród narkomanów, a wśród uzależnionych, nie? Pod koniec życia mi mówił, bo z nim się często kontaktowałem, mówi, bracie, wiesz, tak wiele pracowałem, tych, co się nawróciło tu w moim domu, to by był zbór, bo ja ich naliczyłem ponad 60. A mówi, wiesz, że nikt z nich w zborze nie został, nie? I on tak płakał. On mówi, tyle się napracował. On umarł, no, marskość wątroby to było skutki pijaństwa. Zresztą następstwo. Zresztą on według opinii lekarzy dawno nie powinien żyć, a on żył z tą marskością wątroby blisko jeszcze 6 lat i w tym czasie głosił Ewangelię, nie? Ja mówię, wiesz, Gustaw, to taki problem był, dużo się nawróciło i znów się odwróciło. Nie narodzili się na nowo. Ale to już inna sprawa. On był niestrudzony i szedł między pijaków i tam głosił. I wiemy, że to jest taka, bym powiedział, niewdzięczna służba, ale ta służba przynosi rezultaty. Kiedyś kontaktuję się i jako tłumacz jestem zaangażowany w takiej misji, która to się nazywa misja dla zagrożonych, po niemiecku Gefährdeten Hilfe. To są takie misje, które zajmują się ludźmi po wyjściu z więzienia albo narkomanami, narkomankami. Nie? Okazuje się, że człowiek, który siedzi w więzieniu, na przykład w Niemczech, ta misja teraz jest bardzo rozbudowana, ale ta misja polega na tym, że zajmują się ludźmi, którzy wychodzą z więzienia. Człowiek, który siedział w więzieniu 8-10 lat, najczęściej się rodzina od niego odwróciła i on jak wychodzi z więzienia, on się nie ma gdzie udać. Jeszcze się go wszyscy boją, no bo on z więzienia wyszedł, prawda? W Niemczech utworzyli nawet takie schroniska dla tych, żeby mogli przebywać, ale to ci, którzy z więzienia wyszli, to oni znowu są w towarzystwie tych i różnie się dzieje, jest następny skok. I taka misja jest, która przyjmuje tych ludzi między siebie do rodziny, żeby nauczyli się na nowo żyć. I to się nazywa misja dla uzależnionych, dla zagrożonych. Oni przyjeżdżają do Polski co drugi rok taką grupą, większość z nich to są tacy, którzy byli w więzieniu i którzy po dojściu do takiego normalnego stanu, to trwa pół roku, rok, nieraz dłużej, oni się uczą zawodu, zakładają rodziny i potem oni tworzą znowu takie grupy, że przyjmują do siebie na taką resocjalizację, można by powiedzieć, znowu tych, którzy byli w więzieniu, którzy wyszli z więzienia. Dwa lata temu była ta grupa, jeździłem z nimi po Polsce i była taka też niewiasta, taka dosyć subtelna, tak widziałem w mocno zaawansowanej ciąży, dwoje dzieci już ma i ona składała świadectwo w więzieniu, to było w Krakowie, i ona mówiła o tym, że razem z mężem przyjęli do swojego domu, do swojego mieszkania, do swojej rodziny chłopca, który brał udział w zamordowaniu kolegi. 14-17 lat, dwóch chłopców, Niemców, zamordowali swojego kolegę 15-letniego. I ta niewiasta, to znaczy ten prokurator tego 17-letniego do takiego zamkniętego domu wychowawczego, poprawczego umieścił, ale tego 14-letniego chłopca mówi, jak ja między nich go dam, to on się jeszcze bardziej zdeprawuje, tak? I on się zwrócił właśnie do tego towarzystwa, do tej grupy diakonackiej i ta rodzina, tam 4 i 2 lata dzieci, ona w mocno zaawansowanej ciąży i przyjmują 14-letniego mordercę, tak? I ja się pytałem tej niewiasty, posłuchaj, a czy ty się nie boisz o te dzieci? Czemuś ty to w ogóle zrobiła? A ona mi mówiła, wiesz, mój mąż był narkomanem, ja byłam narkomanka. Za te najróżniejsze historie byliśmy i jeden, i drugi w więzieniu. Myśmy wyszli, my jesteśmy teraz normalnymi ludźmi, małżeństwem, mamy dzieci, a moja wdzięczność do Boga jest tak wielka, że chcę też coś uczynić. I dlatego z wiarą przyjęła i mówi, i ona jeszcze pojechała z tą misją głosić, składać świadectwo, a mąż z tym dwojgiem dzieci i z tym 14-letnim chłopakiem zostali w domu koło Magdeburga, mieszkają. Ja byłem zaskoczony tym, że takie nastawienie, mówi, to co Bóg dla mnie uczynił jest tak wielkie, ja też chcę coś. Ona się wczuła w położenie, że jeśli ten chłopak nie będzie miał odpowiedniej opieki, to on zginie, zejdzie na najgorsze drogi. Nie? I ja takie przykłady, jak tak patrzę, to co to znaczy mieć powołanie, żyć w tym powołaniu i realizować to. Nie wiem, bo już 2 lata minęły, czy tego roku znowu będą. W każdym razie chciałbym powiedzieć jedno, że ja byłem wzruszony. Te świadectwa, które oni opowiadają, są naprawdę, to są ludzie wyrwani ze strasznych szponów, ale oni coś chcą robić z wdzięczności. Oni się wczuwają w sytuację tego. I ten prokurator bada, oczywiście oni tam raz, ja nie wiem, raz na 2 tygodnie, wywiad przeprowadzają tak dyskretnie, jak się ten chłopak zachowuje i tak dalej. Nie pod wpływem jakichś gier, czy co oni to tam robili, ci chłopcy, to nie byli z żadnych rodzin przestępców, nie? Z jakichś patologicznych rodzin, to nie. I oni zamordowali, bo to widzieli, oglądali to na jakimś filmie czy coś. I ten profilaktycznie prosił, ten prokurator, on się zwrócił do nich. I chciałbym powiedzieć, kiedy założycielem tej misji diakonackiej, oni są zarejestrowani jako służba diakonacka w Niemczech, się nazywa ten ich główny szef Samuel Pfeiffer, on był kiedyś też u nas tutaj i była pani wiceminister sprawiedliwości, było takie spotkanie w Jaszowcu na Zawodziu i on wymieniał te różne, opowiadał jak oni działają, jakie jest nastawienie państwa do nich, że początkowo oni byli wprost wyśmiewani. A mówi, a to była jedyna droga dojścia do tych ludzi, żeby ich pozyskać. Wziąć między siebie. To nie jest tak łatwo. Wziąć takiego człowieka między siebie i on do wszystkiego ma dostęp i my wiemy, że on jeszcze jest mordercą, tak? Czy był mordercą, tak? I ja to podaję jako taki przykład, wczuć się w położenie. I teraz cierpliwość, wytrwałość w tym powołaniu, w tej służbie. To jest bardzo wielkie i trudne zadanie i bardzo żmudne zadanie. Jest taka straszna książka dla ludzi, nie każdy potrafi czytać, ale jest książka, która wyszła w kilkunastu już językach. Ta książka się nazywa Byłam królową czarnych czarownic. To jest w języku niemieckim też. To dotyczy takiej kobiety, która się nazywa Irwin Doren, urodzona w sierpniu 1939, która była, no to co można sobie najgorszego wyobrazić, to ona wszystko robiła, więc była żoną kapłana szatana w Londynie, ona była prostytutką, no co można wszystko sobie najgorsze wyobrazić, to ona w tym uczestniczyła. Taka kobieta, ona jest dzieckiem Bożym, nie? Jej historia, to co ona przechodziła, te wszystkie inicjacje i tak dalej, to mam tą książkę, czytałem 2 razy, ale nie każdy się nawet decyduje to przeczytać, co ona wszystko przeszła, zanim została uwolniona. Ale jako dziecko, jako małe dziecko po wojnie, mając 39-45, miała 5 lat, była na takim obozie dla dzieci. Ten obóz IMCA, to organizował IMCA, Jungmann Christian Association, to jest Towarzyszenie Młodzieży Chrześcijańskiej. I ona dostała taką książeczkę Biblia dla małych oczu. To kiedyś brat Prower też tłumaczył i tak dalej. Nie wiem, czy to znacie. To jest taka nieduża książeczka, ilustracja. Ona to dostała, mając niecałe 6 lat. I ona to zawsze miała ze sobą i ona wtedy oddała swoje życie Panu Jezusowi, mając tyle lat. I ona w tej swojej książce, w tym swoim świadectwie pisze, że kiedy już przechodziła tą inicjację jako tam członkini Kościoła Szatana, że ona musiała się zobowiązać, że Biblii, że z tych rzeczy nic nie ma, ona ciągle to miała i nawet o tym zapomniała, że to miała swojej walizce. I ona znalazła się, ona miała taki przydomek Diana jako prostytutka i była w Birmingham i tam była ewangelizacja. I w czasie tej ewangelizacji, jak śpiewała jedna niewiasta pieśń o Jezusie, o krzyżu Golgoty, to ona przeżyła taką straszną, taką radość, tęsknotę, że to jest coś, co ja bym chciała do tego, w tym mieć udział. A jak ten pastor zaczął głosić kazanie, ten ewangelista, to taka moc ciemności się nie objawiła, że czterech mężczyzn ją miał problem wynieść. A ona przez tydzień chodziła na tą ewangelizację i to się zawsze to samo powtarzało. I dwóch kaznodziei, pastorów się nią zajęło, że się z nimi modlili dwa razy po dwa tygodnie, dwutygodniową przerwą. To, co z niej wyszło, ona opisuje te wszystkie demony, te zanieczyszczenia, to było tak straszne, że ona tylko część tego wymienia. A potem, kiedy ci doszli, już mieli takie poznanie, że ona jest wolna, to ta kobieta, ona od 14 roku była prostytutką, 15 lat, i ona nie miała żadnego zawodu, nie miała się gdzie zwrócić i wziął ją do swojego domu, taki pastor, w takim zborze w niewielkiej miejscowości, gdzie było 60 członków. Wziął ją do siebie, do domu. Ona potrafiła jeszcze zakląć, potrafiła wypluć się przy stole, jak się jej coś nie podobało. Ten pastor miał żonaty, dwoje dzieci. A oni jej taką miłość okazywali, że na to w ogóle nie zwracała uwagi. Ona pisze, że jedynym jej powiernikiem wtedy był pies, bo ona chodziła z tym psem na spacer, jeszcze sobie zapaliła papierosy i tam potrafiła jeszcze brzydkich wyrazów używać. Ale pół roku to trwało i ta miłość tego małżeństwa, tego pastora, jego żony i tych dzieci, i on przemogła tak, że ona się skruszyła wewnętrznie. Chciałbym powiedzieć, że ona z tym pastorem i z tą niewiastą, która urządza ewangelizację, ona jeździ teraz po świecie i głosi, co znaczy moc krwi Jezusa Chrystusa, że została uwolniona. Ona nawet wyszła za mąż. I ten jej mąż to jest modlicielem, jak ona składa świadectwo. Ta książka jest przetłumaczona na kilkanaście języków. Nie? W każdym razie ja ten przykład podaję dlatego, że to ci się modlili, ona została uwolniona, ale jeszcze potrzeba było zająć się i pół roku to trwało. No nie wiem, czy taką osobę to tak łatwo było w domu jakoś znosić w ogóle, nie? Że się nie zniechęcili. A to spowodowało taką zmianę. Ja to podaję jako przykład, co to znaczy cierpliwość i wytrwałość w tym powołaniu, w tej służbie. To jest bardzo istotne. Nie, tylko powiem, że ta książka nosi tytuł, po niemiecku byłam królową czarnych czarownic. Ona była w takim stanie, że ona potrafiła stać się niewidzialną, nie? Bo to są straszne rzeczy. I to tam policja dokumentowała. Także nie taka prosta sprawa. I ona z tego wszystkiego została uwolniona. Ale ten finał tego uwolnienia był ten pobyt w tej rodzinie, gdzie okazali jej tak wielką miłość. Dlatego to jest tak bardzo potrzebne, żeby jeden drugiemu tą miłość okazywał. Nie wiem, czy znacie taki ruch, to w Katowicach też był praktykowany ruch Tymoteusza. Nie wiem, czy słyszeliście o takim czymś. No, na czym on polega? Nawróci się ktoś z Boże. My wiemy, że ci, którzy się nawracają, to na ogół w ogóle Słowa Bożego nie znają. Jeśli się ktoś nawróci z rodziny, gdzie są wszyscy członkami tego kościoła katolickiego i ktoś się nawróci, no to co, ta osoba nie ma wielkiego poznania, no dożyła zbawienia, skruchy i tak dalej, ale potrzebuje opieki. I na ogół ci, którzy ją otaczają, się do niej wrogo odnoszą, prawda? Zmieniła wiarę, tak się pierwsze mówi, nie? I taka osoba potrzebuje pomocy. I ten ruch Tymoteusza to właśnie na tym polega, że każdy, kto się w zborze nawróci, to otrzymuje takiego Tymoteusza, takiego, który chodzi za nim, przebywa z nim prawie cały dzień, co najmniej 3 miesiące. I żyje z nim, rozmawia, oddziałuje na niego. Chciałbym powiedzieć, że to taka służba nie jest wcale łatwa, nie? No bo jest taką kulę u nogi, no to, no ja przepraszam, że tak mówię, ale ja muszę się tą osobą zajmować, tak? I nawet do znudzenia odpowiada na najróżniejsze pytania, tak? Ale to jest służba i to przynosi owoce. Ale dlatego, że za mało chętnych to jakoś zaniknęło, ale to jakieś 20 lat temu to było bardzo aktualne i to było takie proponowane w wielu zborach, ale nie za dużo było tych, którzy by byli chętni. A tak jak już mówię o tych ewangelizacjach w Holandii, ci usłyszeli, zadeklarowali się, ale nie mieli opiekuna, no i na tym się rozeszło. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby taką służbę wykonywać. Teraz jeszcze chciałbym na zakończenie tego właśnie tematu powiedzieć, jeśli ktoś podejmuje się tej służby indywidualnie, żeby sobie dobrać kogoś bliskiego do tego. Znaleźć jakiegoś współbrata, by mieć z jednej strony, chciałbym powiedzieć, nauczyciela, który ma trochę doświadczenia, mi pomoże, żeby był takim przykładem, takim wzorcem godnym do naśladowania. Dosyć trudno znaleźć, tak, ale można. Można, jeśli się szuka. To nie musi być jakiś wykształcony absolwent chatu czy szkoły biblijnej, ale taki, którego życie jest takim świadectwem. I taka osoba, żeby była takim opiekunem duchowym. Żeby była takim zaufanym przyjacielem. My potrzebujemy jeden drugiego. Ten Albert Schweitzer, ten muzyk, lekarz i misjonarz mówi tak, że podwójna radość, dzielona radość jest podwójną radością, a dzielony smutek jest połową smutku. My potrzebujemy przed kimś się wywnętrzyć. To musi być osoba dyskretna, nie że się podzieli tą wiadomością o tych ich trudnościach z jakąś drugą siostrą albo bratem, pogadali o pobożnych problemach, tak? Nie. Tu jest wymagana dyskrecja. I też taki opiekun duchowy też jest ważne, żeby on był takim korektorem duchowym. On może powiedzieć to tak, a to nie. To trzeba zmienić, to powinno być inaczej. My tego potrzebujemy. I to jest tak bardzo ważne. Ja już mówiłem, Pan Jezus, kiedy wysyłał uczniów, to wysyłał zawsze po dwóch. Jest potrzebny jeden, modli się, drugi rozmawia. Drugi się teraz rozmawia, ty się modlisz. Pan wtedy nieraz pokaże, w czym jest problem. Taki przykład, ponadto to dotyczyło niewiasty. Jedna taka niewiasta była zakonnicą i tak dalej. Miała takie różne przeżycia, dożyła zbawienia. I zbór ją przygarnął. I mieszkała w zborze. I wszystko było, układało się bardzo dobrze, bo oczywiście rodzina się jej wyparła, nie? I przyjechałem do tego zboru na ewangelizację i ten pastor mi mówi, wiesz, tą niewiastą jest taki kłopot. No ale może przyjdzie, nie? Ale nie przyszła. Mieszkała w zborze, nie? Po nabożeństwie ten pastor mówi, no idziemy do jej pokoju, nie? No ja Ona, myśmy weszli do pokoju, ona ciech skoczyła pod kołdrę, schowała się, nie? No to nie będziemy dalej interweniować. No, nie było. Na drugi dzień wprost uciekła ze zboru, nie? No, nie było jej w domu. I w niedzielę tam było zakończenie ewangelizacji i ja było wezwanie i tam parę niewiast było i także nawet więcej niewiast, że prosiłem żonę pastora, żebyśmy razem mogli służyć tym potrzebującym. I przyszła właśnie ta niewiasta, nie? Byłem zdziwiony i przyszła. My pytamy się, po coś przyszła. Ona tak sobie, no, ja patrzyłem, ja mówię, ty jak się ty w ogóle zachowujesz, nie? Tak sobie jakoś tego, nie? I ja ta siostra, żona pastora ją dobrze znała, więc tam zaczynała rozmowę, ja się zaczynam. Ja mówię, ja się modlę, bo ja jestem bezradny, bo tak po męsku to bym zatrząsnął i wyrzucił ją, bo ona no tak się zachowywała. To trwało dość długo. Ja się modliłem, ta rozmawia i w pewnym momencie ta dziewczyna zaczęła krzyczeć, Boże, zmiłuj się, Boże, zmiłuj się, co ja zrobiłam. Zaczęła krzyczeć, ja się patrzę, co się stało. Myśmy się tylko, ta z nią rozmawiała, ja się modliłem, nie? Chciałbym powiedzieć jedno, że ta dziewczyna uległa pokusie. Ona była dzieckiem Bożym, dożyła zbawienia, przeszła już przez wiary. A potem diabeł jej podszepnął tak. Ona chodziła kiedyś do wróżki i tak dalej. Mówi, wiesz, idź teraz do tej wróżki, co ci zawsze tam przepowiada wszystko. Czy ona pozna, że ty jesteś dzieckiem Bożym? Czy sobie wyobrażałem taką sytuację? I ona poszła. Ja nie dochodziłem do tego, co tam było powiedziane, ale diabeł rzucił jedną sieć, teraz rzucił drugą sieć. Ty nie chodź do zboru, bo w zborze tam jest taki, a taki, co Pan mu czasem objawi i on to powie. Jak ty będziesz wyglądać w zborze, jak to powie? I ona po prostu raz, drugi, trzeci nie przyszła w zborze. Ona krzyczała do Boga, prosiła o przebaczenie. Chciałbym powiedzieć, że dzięki Bogu i za to płaci ofiara krwi Pana Jezusa i ona została z tego wszystkiego uwolniona. I ja to podam jako przykład. Jeśli jesteśmy, to my bardzo często spoglądamy na zegarek, nie? No, my wiemy, że czas nas jest ograniczony. No teraz jesteśmy w takim luksusowym położeniu, że mamy auta, że nie patrzymy, ale kiedyś, jej, no bo już autobus jedzie, tak? Kiedyś modliliśmy się z tym bratem, o którym mówiłem, że się uczy u stóp Marii, u stóp Jezusa, jak ta Maria. Modliliśmy się, mieliśmy się modlić z jednym człowiekiem, który był związany. No już było wieczorem, a on tam w domu, gdzie mieszkał, czekał na telefon swojej żony między 10 i 11, nie? My się modlimy, rozmawiamy, a przez tego człowieka przemawia. I tak nic nie wskuracie, bo macie tylko czas do 10. On nic nie wiedział, że ten oczekuje na telefon od swojej żony, nie? No. I bardzo często, jeśli my mamy w czymś służyć, a my mamy już od razu sobie ograniczony czas, to z tego nic nie wyjdzie. Tu ta cierpliwość i ta wytrwałość to ma wielkie znaczenie, bo przeciwnik wie i my jesteśmy wszyscy pod tym pręgierzem czasu. No ja mam na tyle czas. Nie, jeśli my mamy bojować z kimś w modlitwie o coś, to my musimy bojować i nie patrzeć nawet na zegarek. Taki nasz starszy brat, który już dawno odszedł do Pana, on się modlił z człowiekiem, który był związany. I minęła jedna godzina, i druga, i trzecia, i czwarta, i teraz przez tego związanego człowieka zaczął przemawiać przeciwnik i mówi do tego brata, który się modlił, tyś to, zrobił. I to było prawdą. A ten brat mówi, jeszcze o wiele więcej, ale za to płaci ofiara Jezusa Chrystusa, jak przelana krew na krzyżu Golgoty. A wtedy ten rzucił tym człowiekiem, to trwało 6 godzin, został uwolniony, nie? I ja dlatego mówię o tej wytrwałości, że my to czas poświęcamy tak na chwilkę. Nie, na chwilkę to jest, my no, żyjemy w tym czasie, że ciągle co nas goni czas i czego my nie jesteśmy w stanie zatrzymać zegara tego, który pokazuje tych wskazówek. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać, ale Boży czas, Boży zegar jest inny. I Słowo Boże nam bardzo często mówi, cierpliwości wam potrzeba. Dlatego to jest dla nas tak przy każdej służbie tak ważne. My wiemy, że jako rodzice do dzieci my mamy cierpliwość. Czasami się traci cierpliwość, ale tą cierpliwość do naszych najbliższych dzieci mamy, ale do innych no to już jest różnie.